Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Zapraszam dzisiaj Państwa na spotkanie z laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za 2018 rok, panią Haliną Grochowską. Porozmawiamy o jej książkach Pokłon, Poklask i Poprawiny, a także o pomysłach na kolejne książki. Powiemy również o działaniach harcerskiego klubu żeglarskiego Pantarej. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Czytanie książek to jest zajęcie dla hobbystów, którzy mają dużo czasu, albo też dla tych, którzy po prostu chcą poznać inne światy. I takie inne światy otwiera czytelnikom autor książek, pisarz, pisarka. Między innymi mój dzisiejszy gość, pani Halina Grochowska. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Ja bym chciała się przedstawić w Zielonej Górze trochę inaczej. Dlatego, że byłam zielonogórzanką przez pierwsze 20 lat życia. Byłam uczennicą szkoły podstawowej ćwiczeń, która mieściła się na Placu Słowiańskim, a potem byłam uczennicą technikum elektrycznego Wydziału Radiotelewizyjnego.
No brawo.
Na BEMA.
Czy chodziło nam też o to, żeby powiedzieć, że pani potem została inżynierem, a
no
nie
tak.
Pisarką?
Nie myślałam o pisarstwie, dlatego że wybili mi to z głowy rodzice sąsiedzi. To znaczy polonistykę mi wybili. Rodzice nie za zamożni w tamtych czasach nie marzyli o zawodzie humanistycznym dla dziecka. Uważali, że to nie daje pieniędzy, że będzie się poniewieranym, że to jest takie dziadostwo. Takie było pojęcie właśnie repatriantów, właśnie ludzi zabidzonych.
Że trzeba mieć konkretny zawód, chcieli, żeby zarabiać na życie.
O chlebku myśleli przede wszystkim, a nie brali pod uwagę, jakie dziecko może czasem mieć predyspozycje, a nawet marzenia.
Nauczycielka języka polskiego z technikum zwróciła pewnie uwagę na pani talent pisarski.
Nie znała talentu pisarskiego, ale opowiem prawdę szczerze.
No
powiem.
Proszę mówić prawdę.
Czasem nie miałam wcale napisanych wypracowań domowych. Wyczytałam je z głowy, mając zeszyt przed sobą. I wtedy słyszałam komentarz. No dzisiaj słabiej, Strykowska, słabiej. 4+. Wiem, że byłam mocna z języka polskiego. I nawet pod koniec technikum zastanawiałam się nad ostrym skrętem na zupełnie inną dziedzinę. Ale to nie było rozsądne, bo z matematyki też się dobrze czułam. Nie było wtedy poradni psychologicznych, poradnie zawodowe nie były powszechne, a jeszcze do tego byłam posłusznym dzieckiem, które poszło tam, gdzie rodzice kazali.
No i została pani tym inżynierem.
Lata minęły.
Lata minęły. No, tak. Miała pani również doświadczenia związane z uczeniem młodzieży zawodu, no czyli też praktyczne przełożenie tych wyobrażeń o tym, jak powinny dzieci być wykształcone. No ale ta pierwsza książka i następne, no w pani gdzieś była ta książka, tak? Podobno każdy z nas ma materiał na jedną książkę w sobie. Myśli pani, że to prawda jest?
Tak, to jest prawda. Każdy ma w sobie materiał na wiele książek, dlatego że w tej chwili przychodzą mi do głowy pomysły na następne. Wystarczy ruszyć jeden temat i pojawiają się wtedy szczegóły do wyjaśnienia, jakieś obrazy z dzieciństwa, jakieś zasłyszane kiedyś dziwne, ciekawe dialogi, które by się chętnie rozwinęło. A jeżeli chodzi o moje skłonności humanistyczne, to się pochwalę. Jako studentka bawiłam się w dziennikarstwo studenckie w Gliwickim oddziale redakcji tygodnika Politechnik. Bardzo mi się ta zabawa podobała. Później zdarzyło mi się napisać wypowiedź na konkurs i to chyba nie jeden raz, najczęściej do zwierciadła. I była nawet wyróżniona.
No, czyli spełniała się pani w
tak
tej dziedzinie?
Troszeczku. Tak troszeczkę. Na emeryturze po prostu przyszedł czas, kiedy mogłam sobie pozwolić na przedsięwzięcie.
Czyli udowodniła pani tym samym, że debiut nie jest tylko domeną ludzi przed emeryturą.
Przed emeryturą wręcz sprawa była wykluczona, bo byłam pochłonięta rozwiązywaniem problemów rodzinnych, zawodowych i tak dalej. A poza tym, jeżeli się podejmuje decyzję o pisaniu książki, to trzeba mieć na uwadze przynajmniej pierwszej, i przynajmniej dla amatora, kogoś niezwiązanego z dziennikarstwem, to ma się na uwadze to, że to będzie wysiłek bez zapłaty. A póki dzieci studiują, póki różne rzeczy dzieją się naokoło, to na to nie można sobie specjalnie pozwolić. Na emeryturze szybciej, bo przychodzi moment, kiedy dzieci zarabiają wielokrotnie więcej niż ja i te moje gonienie za groszem staje się już niepotrzebne. I można wtedy pomyśleć o jakimś wysiłku bardziej ryzykownym, ale takim, którego mam ochotę podjąć.
Ustaliłyśmy, że każdy nosi w sobie jakąś historię, z której może powstać książka, ale czy każdy rodzi się pisarzem? Czy każdy ma taki talent, żeby to spisać w formie książki?
Nie wiem. Musiałabym się najpierw dowiedzieć, czy naprawdę mam talent, czy to już jest talent, bo to, co zrobiłam do tej pory i zaprowadziło mnie tutaj, to jest zwykły wysiłek.
No, ale trzeba było przekonać wydawców do pani książki. No to jest jakiś proces. No, ktoś zauważył, że coś jest w tej książce, którą pani napisała.
Z wydawcami to jest zupełnie inna historia, bo zazwyczaj ponosi się część kosztów. Także tu wolę się nie wypowiadać. To możemy zacząć od końca, czyli od Wawrzynu Literackiego.
Tak, chociaż...
Z którego się,
no właściwie to jakby przyczyna naszego spotkania. Jest pani laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za 2018 rok. Z tego miejsca jeszcze raz gratuluję. Ale musimy powiedzieć o debiucie książkowym, czyli o Pokłonie.
Tak.
Bo od tego się wszystko zaczęło, no a skończyło na tym Wawrzynie.
Zaczęło się dlatego, że kilku czytelników wyraziło swój zachwyt i między innymi byli to czytelnicy wymagający. Na przykład dyrektor teatru w Siedlcach, pan Mariusz Orzełowski, doprowadził do tego, że miałam pierwsze większe spotkanie autorskie. Później kilka osób przeczytało, pochwaliło. Ja bym tu wymieniła Łukasza Wawryniuka, dyrektora Domu Kultury. Później kilku dyrektorów bibliotek i rozpoczęły się pierwsze promocje. Po to, żeby uzupełnić tą pierwszą książkę, te wszystkie swoje pomysły, które nie zrealizowałam w pierwszej, napisałam drugą. I również miałam czytelników i miałam zachętę. Uznałam, że jest sens napisać trzecią.
Czyli najpierw był Pokłon, potem Poklask.
Poprawiny.
Ile jest elementów autobiograficznych w książce pod tytułem Pokłon?
Bardzo dużo. Po prostu swoje przeżycie rozdzielam między bohaterów. Dlatego autobiograficzne, bo pierwszym powodem zabrania się za tą pracę była chęć wykrzyczenia światu, jak to naprawdę z tym życiem powojennym w tym PRL-u było. Bo nie wszystko to, co wyczytałam w lekturach szkolnych, nie wszystko to, co obejrzałam w serialach telewizyjnych, ani w innych mediach mi się podobało. Zapomniano troszeczkę może o szczegółach z życia codziennego, które było w sposób ciekawy, nieciekawy. Zapomniano o tym, że ludzie powojenni mieli często pokrzywioną psychikę. Uznałam, że zbyt rzadko ten temat jest poruszany.
Bardzo dużo uwagi poświęca pani, no dzisiaj to byśmy powiedzieli, prawom dziecka w tej książce.
Tak. Tak, bo dziecko po wojnie było traktowane bardzo przedmiotowo, tak bardzo, że my byśmy byli przerażeni. I takie słowa, które przypominają mi się czas od czasu, zasłyszane kiedyś na podwórku, to brzmiały, no przecież to tylko dziecko. Jeżeli dziecko było tak mocno bite, że aż okaleczone, milicja nie wkraczała, żadnych mechanizmów obrony nie było, a obyczajowość była taka, że bicie dziecka było podstawową, prawie że jedyną metodą wychowawczą. Innych pojęć dla nas już oswojonych nie znano. Słowo pedofilia nie było używane, było nieznane. Słowo nerwica w badaniu dziecięcym nie istniało. Trauma nie istniało. Asertywność, to słowo też nie istniało. Po prostu ludzie nerwice zapijali alkoholem, no najróżniejszym. Jeżeli dziecko miało nerwy, no to na nerwy było lekarstwo, które wisiało zwykle u framugi drzwi, to była dyscyplina. Jeżeli pedagog, nauczyciel powiedział rodzicowi, że dziecko jest nerwowe, że wystraszone, to później na podwórku, gdzie mieszkałam, wśród sąsiadów rozwiązywała się dyskusja tego typu, jak dziecko może mieć nerwy, kiedy to jest tylko dziecko, przecież dzieci nerwów nie mają. A jak nerwy, to trzeba je wybić.
Widzę, że bardzo pani tak emocjonalnie to w dalszym ciągu przebywa.
Rozkręciłam się.
Tak, tak.
To rozkręciłam się, pani.
Ale w pani książce też, tak już biorąc pod uwagę tematykę, to raz, że są te autobiograficzne momenty, ale też znajdziemy, jeśli chodzi o formę książki, tak, że to będzie też coś na kształt reportażu.
Ten... Dobrze, dlatego dobrze, że pierwsza książka jest mieszaniną gatunku. A to wynikało z mojej małej wprawy poruszania się po literaturze. To jest po prostu to.
Czyli tak powiedzmy intuicyjnie pani pisała tę książkę. Tak. Tak jak czuła z serca i to wypływało na papier.
Przynajmniej pierwszą. Ale o dziwo obronił się, bo ona też była czytana i była czytana chętnie.
Mimo, no nie wątpię.
Mimo tej mieszaniny stylu,
mieszaniny gatunków. Gdyby nie osiągnęła swojego sukcesu literackiego, no to pewnie nie zachęciłoby do tego, żeby powstała druga książka Poklask, no i wreszcie trzecia Poprawiny.
Mocną stroną moich książek jest szczerość. Właśnie dlatego, że jestem osobą spoza środowiska i dlatego, że zaczęłam je pisać na emeryturze, więc na takim etapie życia, kiedy można sobie pozwolić na absolutną swobodę wypowiedzi. Nie muszę się już obawiać, że jakiś pogląd wyrażony w książce może kogoś do mnie zniechęcić. Teraz nie muszę się reakcji ludzi bać. Jeszcze jest coś takiego. Jeżeli się ma więcej lat i troszkę kolorowy życiorys, bo do takich osób się zaliczam, o kolorowym życiorysie, to dochodzi się do pewnej odwagi. Z dystansem się podchodzi do zasady, co ludzie powiedzą. Jeżeli czuję się dobrze ze swoją postawą, wtedy już nie boję się tak bardzo ludzi, kiedy byłam młoda, niepewna siebie. To przychodzi z wiekiem. Niektórzy przejawiają odwagę wcześniej, ale uważam, że właśnie ludzie dojrzalsi są odważniejsi.
Pani książki to były pisane tak wyłącznie dla pani potrzeby wyrzucenia z siebie tego, co tam było w środku? Czyli taka, powiedzmy, o charakterze terapeutycznym dla pani miała być ta książka?
Też.
Czy też chciała pani konkretnie coś komuś powiedzieć tą książką?
Raczej to drugie. I miałam ambicje, żeby to była książka wydana i sprzedawana. Te ambicje wzięły się stąd, bo pamiętałam, jak lekko mi szedł język polski w szkole i w technikum i później jako studentce bawiącej się w dziennikarstwo. Troszeczkę w to wierzyłam. Wierzyłam w to, że powinno mi się udać napisać książkę, która pójdzie w świat. I dobrze, że wierzyłam, bo bardzo się starałam o styl, o lekkość. Pracowałam tak intensywnie, że wychodziła mi na początku strona napisana i poprawiona przez tydzień. Nie żałuję tego, to nie był czas stracony, bo w tej chwili już piszę stronę przez 2 godziny, a tyle poświęcam każdego dnia i nabyłam chyba jakiejś biegłości w formułowaniu treści, budowaniu zdań, budowaniu nastroju.
Normalnie się nauczyłam. Tak?
Normalnie to jakoś to wymęczyłam.
Pytanie, ponawiam, co konkretnie komu chciała pani tymi książkami powiedzieć? Czy to są książki, w których odnajdą siebie i swoje dzieciństwo, młodość pani
tak.
rówieśnicy?
Tak.
A co odnajdą tam młodsi czytelnicy, młodszego pokolenia?
Moi rówieśnicy odnajdą młodość. Rówieśnicy dowiedzą się, pod jakim względem te czasy były ponure, a pod jakim względem one były sielskie. Takie czasy były, ale momentami myślałam o czytelniku. I dlatego włączałam jakąś dawkę humoru, dołączałam jakąś anegdotę dotyczącą zachowania dzieci, po to, żeby rozświetlić, żeby czytelnik nie wpadał w zbytnią melancholię przy czytaniu. Żeby to nie było takie przytłaczające. Może nawet pamiętam taki przykład. W jednym rozdziale, nie za długim, są 2 historie bardzo smutne i 3 bardzo wesoła. Tam chodziło o pogrzeb ojca, który należąco umierał kilka lat, córka idzie w kondukcie pogrzebowym. 2 śmierć, niewyjaśniona, niewypłakana jego brata. Córka wpada w rozpacz, oblewa się łzami, ale dlatego, że kojarzy sobie braciszka, który być może też nie żyje. Ktoś tam płacze z żałości nad umarłym, ale te łzy nie są gorzkie, bo właściwie się odchodzi i już się nie męczy. Wreszcie przestaje cierpieć, kończy się koszmar. I jest jeszcze 3 podejście do śmierci. 2 maluchów zaczyna się kłócić, na głos o to, czy dziadka robaki zjedzą, czy nie. Wszystkie trzy obrazy, wszystkie trzy podejścia. I musiałam dołączyć te historie z dzieciakami, żeby się czytelnik, chociaż uśmiechnął.
Żeby tak rozładować
żeby się uśmiechnął.
Nieprzyjemną sytuację. Umawiałyśmy się, że przytoczymy kilka fragmentów z pani powieści. Sama będzie pani jako autorka czytać. Lubi pani sama czytać swoje książki?
Mam olbrzymią praktykę.
Będziemy czytać fragmenty pokłonu tej pierwszej debiutanckiej powieści, to znaczy pani będzie czytała, żeby zainteresować właśnie państwa do sięgnięcia po tę książkę. O okładce możemy jeszcze powiedzieć, bo tam są takie dłonie manekina. Pierwszy moment to był taki, myślałam, że to są takie odrąbane jakieś te dłonie.
Wnuczki ale... mówią zepsuta lalka.
A one mają takie właśnie końcóweczki do manekina i te dłonie są na płatkach róży. Czy pani miała wpływ na powstanie tej okładki?
Podejrzewam plastyczkę Iwonę Pierzchalską, że przeczytała książkę, bo bardzo dobrze odpowiadają treści. Odrzucone dłonie manekina, istoty zniewolonej, mającej niewielką swobodę ruchów. Dłonie młodej kobiety, wyrzucone, poranione, moim zdaniem symbolizują dosyć dziwną sytuację młodych dziewczyn od razu po wojnie. Chodziło o to, że one często nie bardzo wiedziały, co ze sobą począć, ponieważ było za mało miejsc pracy i poza tym ich rodziny, mamy, ciotki uznawały podjęcie pracy poza domem dla młodej kobiety prawie że za hańbę. Uważało się, że jedynym sposobem na życie dla dorastającej dziewczyny jest za mąż pójście. Tymczasem to były czasy, kiedy nie bardzo było za kogo się wydać.
Większość kawalerów zginęła na wojnie.
Zostało kilku starców. I jedna z historii opisanych mówi o małżeństwie nastolatki z dużo starszym, zupełnie niepasującym do niej mężczyzną, zawartym tylko dlatego, żeby raz stworzyć w domu inne warunki mieszkaniowe, a dwa z obawą przed tym, żeby dziewczyna nie sprowadziła na rodzinę hańby. Ta hańba miała polegać na tym, ten wstyd i ujma dla rodziny, miała być spowodowana tym, że bohaterka zamierzała usamodzielnić się i podjąć pracę zawodową. To było coś, co nie mieściło się w głowach, to było niezwyczajne. Przynajmniej dla bohaterów pokłonu, czyli dla repatriantów z białoruskich wiosek. I uważam, że odrzucone ręce właśnie o tym mówią. Ręce są
poranione, takie.
Poranione, poszarpane. Wojna przecież porani i ubrudzi. W najróżniejszy sposób. W jaki? O tym się dowie czytelnik. Wyczyta. Ale wracając do fragmentu, który już sobie wybrałam, bo ja lubię ten fragment, i do tytułu. Ten fragment poniekąd tłumaczy tytuł. Pisząc tą książkę, miałam między innymi taką motywację, żeby wyrazić szacunek, czyli oddać pokłon pokoleniu rodziców powojennych, którzy mieli wyjątkowo trudno, nie tylko ze względów materialnych, bo ruiny zarobić, wyżyć, wyżywić, ale jeszcze z powodu ideologii wprowadzonych przez władzę. Nie było łatwo, ponieważ w szkołach, na akademiach próbowano ludzi żyć w inny sposób niż ten, do którego byli przyzwyczajeni, a młodych ludzi przekonywali do tego, żeby rodziców politycznie uświadamiali i traktowali ich jako osoby nie do końca mądre, nie do końca rozumne. To na pewno nie ułatwiało sprawy wychowawcze.
Bo no, nawet na pewno nie budowało dobrych relacji.
Nie budowało dziećmi. Dobrych relacji, o które jest nawet w zwykłych, idealnych warunkach też czasem trudno. I ten fragment mówi o tym, że nawet rodzice, którzy popełniają błędy, są niezaradni, też zasługują na ten przysłowiowy pokłon. Ten fragment brzmi następująco. O wpływie rodziców na nasze życie mówi sentencja. Połowę życia psują nam rodzice, a następną połowę dzieci. Bardzo łatwo popsuć tę pierwszą połowę. Przecież rodzice tylu rzeczy nas pozbawili. Nie dali, bo nie mieli. Powracali do zgliszcz z tobołkami i ochotą do życia bez uporczywego strachu. Zgliszcza były na ogół splądrowane przez bezwzględnych i cwanych. Ci ostatni byli w większości, bo tacy mieli większe szanse przetrwać. Nie nauczyli. bo nie umieli. Kiedy mieli się nauczyć? Kiedy ich dzieciństwo upłynęło na byciu wyręką, czyli w dzisiejszym rozumieniu, czyli na pracy w domu. Natomiast młodość w dzisiejszym rozumieniu, późne dzieciństwo, na byciu na służbie, czyli pracy u obcych. Nie pokazali, bo nie mieli zielonego pojęcia. Nie każdy dorosły z tamtych czasów widział w życiu pociąg, morze, miasto. Młodzi chłopcy chętnie szli do wojska, a nawet i na wojnę, bo chcieli zobaczyć kawał świata. Nie przekazali, bo nie było czego. Potracili przecież na wojnach i rewolucjach dosłownie dorobki całego swojego życia, zdrowie, bliskich. Wyszukiwali w zgliszczach miejsce na przetrwanie. Eleganckich, bogatych, poniemieckich mieszkań najbiedniejsi, najbardziej skrzywdzeni przez los, nie zajmowali. Bali się. Oni tu mogą jeszcze wrócić, mówili. Nie ustrzegli, bo nie zauważyli. Nie obronili, bo sami byli słabi. Nie nadążyli, bo jak mieli nadążyć, kiedy świat biegł tak szybko? Czyli wyraziłam tu pogląd, że rodziców się nie ocenia, rodziców należy próbować rozumieć. I jednak, tak jak to sformułował znany psychoterapeuta Bert Hellinger, jednak oddać pokłon. Bo to są najżyczliwsze osoby, jakie mamy. Przynajmniej póki żyją jeszcze. I jestem przeciwko modzie traktowania ich jako toksycznych, wyszukiwanie ich błędów. Mają prawo do błędów, tak jak my też mamy prawo do błędów, bo sami jesteśmy rodzicami.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Mamy zachętę do pokłonu, a dlaczego moglibyśmy przeczytać Poklask?
Druga książka Poklask jest moją reakcją na moją młodość. Czyli czasy szkoły średniej, pierwszej pracy, życia zawodowego i tak dalej. Ja w niej zgromadziłam swoje doświadczenia z technikum, z pracy w organizacji społecznej, ze studiowania. Umieściłam również anegdoty i doświadczenia moich przyjaciół i koleżeństwa z młodości. Jej tytuł pochodzi z zamieszczonego w tekście zdania opisującego edukację w czasach ostrego stalinizmu, kiedy kółko zainteresowań, które badało życiorysy Józefa Stalina i Bieruta, miało dużo większy poklask, właśnie ten poklask, niż kółko szachowe. Uznałam, że w tej książce warto rozpatrzyć, które zachowania zasługują na poklask, a które miały go niezasłużenie. Uważam, że dociekliwy młody człowiek też się zainteresuje.
Poklask.
Przyznam się tu teraz do czegoś. W momentach, kiedy tłem zdarzeń były wydarzenia historyczne, takie, które wyraźnie wpływały na życie codzienne, na przykład wymiana pieniądza, walka o handel, rozkułaczenie i tak dalej, to autentycznie w bibliotekach wypożyczałam zwykłe podręczniki do historii, żeby dobrze pokojarzyć sobie, poustawiać daty, miejsca wydarzenia. Nie mówiąc o tym, że przez jakiś czas byłam czytelniczką również nowoczesnych, historycznych opracowań. Najczęściej pani Świdy Zięby albo panna Mateusza Zaręby. Czasem zdarzało się przeczytać albo przejrzeć dwa podręczniki, tylko po to, żeby dwa zdania w moim tekście były lepiej trafione, mądrzejsze. Też się zdarzało.
I to się nazywa warsztat pisarski. I na zakończenie Poprawiny. Najnowsza książka.
Poprawiny jest to starcie świata miejskiego i wiejskiego w latach 60. 70. Konfrontacja. Najlepiej wychodzi konfrontacja wtedy, jeżeli jest wątek romansowy. To nie chodzi może o jako taki romans, tylko historia relacji między dziewczyną z miasta i chłopcem ze wsi. Jeszcze do tego z PGR-u.
To ciekawe połączenie.
Ta historia była okazją do pokazania mentalności jednej i drugiej strony i do pokazania poszczególnych etapów naszego PRL-owskiego dojrzewania. Ciekawym momentem pod tym względem jest pokazanie wszystkich scen z obozu Zetemesowskiego, czyli ta sprzeczność między treściami na szkoleniach, a dyskusjami poza szkoleniami, bo tutaj są pokazane doświadczenia autentyczne w pracy, w domu, na uczelni.
Na tle wydarzeń historycznych, które ciągle tam się wydarzały.
Na tle poszczególnych etapów właśnie czasów gomułkowskich, gierkowskich, nawet z odniesieniem do historii zakładania PGR-ów.
Następna książka będzie o czym?
Na razie to jeszcze nie wyszłam z zielonogórskiego podwórka i szybko mi się zapełniają strony wydarzeniami podwórkowymi, ale takimi z dialogiem, z nawiązaniem. Dużo prawd jest włożonych w usta dzieci na przykład. Dlatego, że właśnie zabawy dzieci i życie codzienne dobrze odzwierciedla historię, stan jaki się wokół dzieje.
Ma już pani pomysł na tytuł tej książki?
Proszę, podwórko. Nie wiem, dlaczego znowu na po. Jest pokłon, poklask, poprawiny i znowu będzie po.
No to cóż, to w takim razie czekamy na kolejną książkę. Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.
Dziękuję, miło się rozmawiało.
Pani Halina Grochowska, laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2018 roku, była naszym gościem. Dziękuję
Do usłyszenia,
bardzo.
Dziękuję.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Harcerski klub żeglarski Pantarej z Gorzowa działa od 38 lat. W tym czasie stowarzyszenie przeprowadziło wiele szkoleń i zorganizowało obozy żeglarskie. Klub żeglarski Pantarej ma swoją bazę nad jeziorem Osiek, niedaleko Dobiegniewa. To miejsce odwiedziła Izabela Patek.
Jesteśmy w harcerskim klubie żeglarskim Pantarej w Dobiegniewie i tutaj w stowarzyszeniu działają żeglarze, działa harcerstwo, harcerze uczą się pływać, a żeglarze spędzają miło czas.
Katarzyna Piechocka, żeglarka.
Spokój, cisza, żagle, łopot, przyroda, ptaszki, łabędzie, szum wody. Należy mój mąż? A my jesteśmy jako rodzina, przynależymy do tego klubu. Przystań jest bardzo zadbana, mamy obowiązkowe godziny bosmańskie, każdy dba o kawałek zieleni, są ładne nasadzenia. Dla chętnych osób, członków klubu można zamieszkać w domku kempingowym, jest dostęp do jeziora, mamy pomost, port jachtowy, w którym stoją żaglówki.
Żeglarstwo uczy samodzielności.
Robert Exner, żeglarz, sędzia regat sportowych.
Wytrwałość, umiejętności bycia w małej grupie osób na małej przestrzeni. Bo to tym się właśnie charakteryzuje, że na jachcie jest ograniczona przestrzeń. I jeżeli płynie się w rejs taki, który trwa czasami miesiąc, dwa miesiące, to musimy sobie zdać sprawę, że te wszystkie nasze niedoskonałości wpływają na innych członków załogi i trzeba dostosować się po prostu do tych ludzi. Hard ducha uczy żeglarstwo. To jest wszystko to, co jest związane z życiem w ciężkich warunkach. Mamy jacht przygotowany do płynięcia, no i odchodzimy od pomostu, od kei. Pierwsze, co musimy zrobić, to oddać sumy, odpłynąć od tego pomostu, to wtedy wydawane są komendy na poszczególne żagle, przygotować sumy do oddania.
Suma dziobowa do oddania klar.
Sumę dziobową oddaj.
Jest sumę dziobową oddaj.
Sumę rufową oddaj.
Jest sumę dziobową oddaj.
W okazji właśnie 35-lecia klubu Pantarej zrobiliśmy taką wystawę plenerową, żeby pokazać, od czego zaczynaliśmy tutaj na tej przystani i jak to w tej chwili wygląda i widać tutaj doskonale, w jakim stanie zastaliśmy teren, a jak to teraz wygląda też widać.
Jerzy Szeligowski, kapitan żeglugi jachtowej.
To jest właśnie historia tejże przystani. Nic tutaj nie było, zarośnięte było chwasty, nawieziono kupę opon samochodowych po to, żeby właśnie można było potem zasypać to ziemią, no i żeby można było tutaj funkcjonować. Wykopano przystań żeglarską, port, który jest też zrobiony przez harcerzy. I to praktycznie było robione wszystko czynem społecznym. Może to nie jest teraz już takie popularne, ale siłami członków klubu żeglarskiego. Zieleń, przystań, zarówno tą zewnątrz z pomostem, gdzie można się kąpać, jak i wewnętrzny port żeglarski, gdzie sumują jachty. Przygotowują okazjonalną kolację dla żeglarzy, bo dzisiaj będzie śpiew żeglarski, szanty i oczywiście, jak zwykle, coś do zjedzenia.
Klub Pantarei to jest właściwie kwintesencja chyba takiego połączenia właśnie pasji, determinacji, energii.
Henryk Kubiak, żeglarz.
To jest w ogóle swego rodzaju fenomen. Przed wieloma laty, niestety tragicznie odszedł od nas ten kolega Sylwek Kuczyński, postanowił przenieść ten klub z Jeziora Długie w miejsce, gdzie przyjechaliśmy razem. Ja wtedy z nim tutaj przyjechałem i zobaczyłem właściwie kopalnię torfu. Wykopane dziury, wypełnione wodą, bagno. I on mówi, wiesz co, tutaj będziemy budować przystań. Ja spojrzałem na niego i wiedziałem, że Sylwek to jest człowiek, który potrafi z piasku bidżu toczyć, ale nie do tego stopnia. Mówię, no chłopie, to ci się nie uda. Udało mu się. Udało, ale to między innymi dlatego, że po pierwsze, wokół siebie zgromadził ludzi z autentyczną pasją. Ba, mało tego, zostało to podbudowane właśnie tą metodą harcerską, czym zaangażowanie młodzieży, tym stałym, permanentnym, nie tylko wakacyjnym, bo również w systemie pozawakacyjnym. Wiele, wiele rzeczy się na to złożyło, łącznie z, nazwijmy to, z mądrą inżynierią, powiedzmy, społeczną, finansową, później już ze środkami nawet europejskimi, z tego co wiem, i dlatego to się udało. No zresztą jesteśmy w tej chwili w przepięknych okolicznościach przyrody. My jesteśmy na przepięknym trawniku, gdzie chyba, tak sądząc po powierzchni wody, jakieś 10-15 centymetrów pod stopami mamy wodę. A tymczasem jest to grunt stały, piękna przystań, wkomponowana w zieleń. To jest takie miejsce, gdzie mnie, żeglarzowi, rzadko kiedy chce się siedzieć na lądzie. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie właściwie siedzę bez oporu. Inna sprawa, że gdzie nie spojrzę, to widzę kawałek wody.
Taka odskocznia od codziennego życia. Cisza, spokój, nie śpieszymy się, nie patrzymy na zegarek. Wyznaczamy sobie pory roku tylko jak jest widno, albo ciemno, albo pada, albo świeci słońce. To wypływamy albo siedzimy przy ognisku, gramy na gitarach. Nie ma tego pędu, nie ma bieganiny, jest spokój i cisza.
Bardzo dawno, w 1967 roku, w Lidze Obrony Kraju w Gorzowie, w Nawarcie. Tak to się zaczęło. Ciągnięty marzeniami, opowieściami starszego wujka, który pływał swego czasu jako marynarz w rejsach do Japonii między innymi, na statkach handlowych, książki. Konrad Teliga, który w tym czasie kończył rejs dookoła świata. Chęć przygody żeglarskiej, włóczęgi po świecie. I to tak się rozpoczęło.
Klub uczy przede wszystkim żeglarstwa, a z żeglarstwem wiążą się inne cechy.
Józef Kłosowski, żeglarz.
Zdyscyplinowanie, koleżeńskość, praca zespołowa w grupie. Także te cechy każdy członek, jeśli nie miał na początku, to później je posiadł. Jeśli wrócę do początku klubu, gdzie były bagna, powstał piękny teren i gdzie żeglarstwo może się rozwijać. Jak mnie ktoś pyta, jakie uprawiam żeglarstwo, mimo że pływa po morzach też, to mówię, że uprawiam szuwarowe żeglarstwo, bo to jest trochę inne. To można w spokoju, w ciszy i w każdym momencie gdzieś tam zakotwiczyć i spędzić aktywnie, ale spokojnie czas. No morskie żeglarstwo czasami wymaga już samozaparcia, pracy, ale również jest piękne, znaczy można pokiwać się po morzu, to znaczy, bo fala jest zazwyczaj większa, no trzeba wytrwałości, bo trzeba pokonać większe odcinki, trzeba pełnić wachty, no co w żeglarstwie śródlądowym, może tego nie ma.
Wstąpiłem do klubu żeglarskiego, do Ligi Obrony Kraju. Praktycznie wtedy oprócz AZS-u, czyli akademickiego żeglowania, oprócz AZS-u, Ligi Obrony Kraju i harcerstwa. To praktycznie te trzy organizacje w tamtym czasie prowadziły szkolenie żeglarskie i morskie. Chęć poznawania świata, innych kultur, ludzi, nauka wytrwałości, dokładności, pokory, charakteru, tego typu rzeczy, które kształtują młodego człowieka. 67 rok czy 69, to wtedy jeszcze byłem młodym człowiekiem. Zacząłem od żeglarza jachtowego, który zrobiłem w Gorzowie Wielkopolskim. A tak nawiasem mówiąc, to trochę wciągnął mnie kolega, który już uprawiał żeglarstwo, no już nie żyjący niestety, ale na pewno znany w środowisku żeglarskim do dzisiaj, Zdzisław Pietrusewicz. No i potem szkoła, że tak powiem, najlepsza szkoła żeglarstwa w Polsce do dzisiaj. No dzisiaj trochę już podupadła, ale kiedyś bardzo mocna. Więksi kapitanowie typu Baranowski, Kuba Jaworski, to rozpoczynali tam między innymi żeglarstwo. Uczyli się żeglarstwa w Trzebieży. To taki centralny ośrodek żeglarstwa morskiego i stamtąd większość żeglarzy polskich się wywodzi.
Klub Pantarej no to zaczynał od harcerzy, czyli od samego narybku, od małych dzieci, od wszystkiego uczył ich obcowania z przyrodą, z jeziorem, z współżycia między sobą, nauce, bo jednak na takiej małej, ograniczonej przestrzeni wszyscy co pływają, chociaż nie każdemu się wszystko podoba, ale muszą się ze sobą zgadzać.
Andrzej Pawłowski, żeglarz.
A jak nie, no to trzeba się zmilczeć i czekać, aż się to wszystko skończy.
Ja miałem 11 lat, pierwsza przystań na Długim. Po prawej stronie jeziora za plażą. Trafiłem zupełnie przypadkowo do klubu z zazdrości, że mój brat będzie jechał na obóz żeglarski.
Jakub Derech-Krzycki, komandor harcerskiego klubu żeglarskiego Pantarei.
Mama postawiła warunek, że puści mnie na obóz, jak przepłynę długi basen wzdłuż ten stary, którego już nie ma, na Walczaka przy Stilonie. Udało mi się to psim swędem, pieskiem zrobić. Spełniłem warunek, który był postawiony i trafiłem na obóz żeglarski. Brat nie został w żeglarstwie, a dla mnie stało się to pasją, czy nawet wręcz sposobem na życie. I żona, i dziecko tak są zaangażowane, pływają. Nawet jestem przedmiotem nagan, że pływamy za mało. Lubię pływać, jak się coś dzieje, jak jest jakiś cel, a one by chciały pływać od tak sobie po prostu wzdłuż i w poprzek jeziora w czasie wolnym.
Mój tata. Od dziecka, odkąd pamiętam, zawsze jeździliśmy na żagle i no niestety ostatnio już nie mam na to tyle czasu, ale zawsze fajnie się wraca.
Iga Derech-Krzycka, żeglarka.
Na pewno żeglarstwo uczy dyscypliny, szybkości, myślenia i myślę, że żeglowanie daje dużo wolności, że fajne jest uczucie być gdzieś sobie tam na wodzie i nie przejmować się tym, co się zostawiło za sobą. I bardzo dużo ludzi się poznaje. Ja osobiście tutaj w klubie spędziłam sporo czasu na obozach żeglarskich i bardzo, bardzo miło je wspominam. Szkoda, że już ich nie ma, bo bardzo fajna możliwość dla młodych ludzi.
Wpływa jacht do portu, bo są regaty. Pewnie skończył bieg i wpływa do portu.
Łączy nas wszystkich chyba jedna podstawowa pasja, bo to jest po prostu taki, bym powiedział, ciąg, krótko mówiąc, do wody czy na wodę. Jednocześnie nie bez znaczenia jest środowisko. Ja w żeglarstwie jestem już ponad 40 lat. W tym środowisku nikt, kto myśli wyłącznie o sobie, kto myśli takimi kategoriami, bym powiedział, słupkowatymi, prymitywnymi, egoistycznymi, długo się w tym środowisku nie utrzyma. To jest środowisko pod tym względem bardzo specyficzne. Naszym żywiołem to jest wiatr. Kiedyś usłyszałem takie piękne określenia, acz brutalne. Mianowicie wiatr zawsze zdmuchuje plewy. I to tak jest chyba. Ja nie chcę tutaj oczywiście wartościować, ale coś w tym powiedzeniu jest i na pewno ludzie, którzy zostają w żeglarstwie, każdy jeden z nich jest na swój sposób osobą ciekawą, niebanalną. I to jest naprawdę i przyjemność, i zaszczyt mieć w tym środowisku przyjaciół i ludzi, z którymi się człowiek zawsze chętnie spotyka.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam Elżbieta Wozowczyk-Leszko.